Witajcie, kochani. Słuchajcie, troszkę się nam przedłużyło. Piękne uwielbienie było, więc Duch Święty jest z nami, Bóg jest z nami. Nie muszę wam mówić, czym jest Coffee House, czym jest Teen Challenge, bo wszyscy dobrze o tym wiecie. Rok temu też mieliśmy tutaj takie nabożeństwo, gdzie mogliśmy opowiedzieć o tym, co się dzieje w Coffee House'ie. Tylko przypomnę, że działa teraz całkowicie na ulicy i tak naprawdę na tej ulicy jakby stworzył się kościół uliczny, tak? Bez ścian, bez barier, dachem jest niebo, jak to mówi się zwykle w kościele na ulicy. I ten kościół tworzą różne kościoły. I dzisiaj właśnie mamy tutaj gości z różnych kościołów, które tworzą jeden kościół, jedno ciało, więc dzisiaj kilka z osób będzie mogło wypowiedzieć się, powiedzieć świadectwo tego, jak na ten plac Dawida trafiło, co Bóg czyni w jego życiu dzięki temu, że wychodzi na ulicę, że głosi Ewangelię. Bo wiecie, tak naprawdę to spotkanie też jest zachętą dla was przede wszystkim do tego, żeby wyjść na ulicę i głosić Ewangelię, ponieważ Pan Jezus po pierwsze nakazał, tak, żeby iść i głosić, ale z drugiej strony, tak zaglądając w serca nasze głęboko, po prostu ludzie na ulicy umierają. Oni giną i nie tylko fizycznie, ale też i po prostu idą na zatracenie. Tym bardziej, jak teraz jest zimno i są chłodne wieczory, ludzie umierają z wyziębienia, z przepicia, dlatego chciałam was zachęcić do tego, żeby wyjść. Szczególnie właśnie teraz, jak jest zimno. Nie czekać, że będzie ciepło. A jak będzie ciepło, to może pójdę. A teraz to, a pada deszcz, to nie idę. Słuchajcie, jesteśmy tam zawsze. Czy pada, czy nie pada, czy jest mróz, czy jest gorąco. My jesteśmy zawsze w poniedziałek o 19 na placu Dawida. I teraz chcieliśmy troszeczkę podzielić się takimi statystykami, filmikami. To o tym już powie Łukasz, bo on tutaj lubi takie rzeczy. Ja nie za bardzo, więc Łukasz troszeczkę powie i tutaj wyświetlimy wam króciutki filmik, slajdy i co tam jeszcze Łukasz coś tam dopowie.
Cześć, to zanim coś powiem, to poproszę o włączenie tego filmu.
Link do filmu w opisie.
Po owocach ich poznacie, więc teraz mówimy o efektach. Przejdźmy dalej. Właśnie, liczby 2022, ile i gdzie wysłaliśmy. Generalnie wysłaliśmy kilkadziesiąt osób do różnych ośrodków. Tu jest lista tych ośrodków. Zaraz pokażemy dokładnie wybrane historie ludzi, którzy wyjechali i tam zostali. I teraz przejdźmy. Aha, i jeszcze taka jedna statystyka. Tutaj ponad 7,5 tysiąca ludzi z biznesu zdeklarowało się, że płaci. Połowa już tej kwoty wpłynęła. Druga połowa do końca roku powinna wpłynąć. Także też się dzieje w tej kwestii. I tutaj mamy Waldka. Historia DNS, czyli Dni Nowej Szansy z tamtego roku, 2021, tak. Widzimy zdjęcie na DNS-ie po lewej stronie, też Patrycja tam jest i modlitwa grzesznika. Waldek pomodlił się, do mnie też później dzwonił, chciał bardzo usilnie wyjechać do ośrodka. Było słychać w jego głosie, że chce zmienić swoje życie i rzeczywiście tak się stało. I tutaj jest taka krótka informacja, którą on później wysłał. To jest jego zdjęcie właśnie w tym garniturze i czytamy tak. To było napisane do Patrycji. To Bóg wskazał mi drogę do Ciebie za pomocą tego dziwnego człowieka, który dał mi ulotkę o spotkaniu, mówiąc, przyjdź, pomogę Tobie zmienić życie. Popatrzyłem na ulotkę i chciałem go zapytać, ale go już nie było. A dzisiaj to już niesamowity, błogosławiony czas. Dostałem wspaniałą pracę. W wieku 49 lat od 8 października zaczynam studia. Bóg daje mi wszystko, co najpiękniejsze, prawdziwych przyjaciół, siebie, Betanię. To jest niesamowite. Jak chcesz, to zawsze możesz zobaczyć mój profil, a najlepiej jakby było, jakby Bóg dał nam możliwość porozmawiania. Tak wiele mam do powiedzenia. To jest Waldek. On wyjechał do ośrodka, do Szczecina w tamtym roku po DNS-ie. To jest historia zmiany życia. Idziemy dalej. Rysiek. Rysiek po lewej stronie, tak jak wyglądał we Wrocławiu, zmarnowany człowiek. Trafił do ośrodka, drugie zdjęcie, widać i co miał na sobie. I tutaj widzimy już Ryćka, nie tak dawno, może z 2 tygodnie temu, na zdjęciu po prawej, na samym dole, Rysiek teraz. Zadbany, uśmiechnięty i idzie do przodu. Tak? 20 lat siedział w więzieniu, później trafił na ulicę, ale chciał zmienić swoje życie i został w ośrodku. I idzie do przodu. Idziemy dalej. Dobrze. Darek. Darek wyjechał z Wrocławia do Koszalina w maju. No i co? No miał tak zwane normalne życie, ale pił coraz więcej, aż w którymś momencie pił więcej niż miał normalnego życia i normalne życie się zakończyło, tak? Ale podjął decyzję, że wyjedzie i wyjechał. To jest zdjęcie z Koszalina z wakacji. Miałem przyjemność go odwiedzić. Jest uśmiechnięty i naprawdę widać, że chce zmienić swoje życie, że zmienia swoje życie i jest bardzo zadowolony z tej decyzji. Idziemy dalej. Artur. Podobna historia, w sensie też z Wrocławia, też do Koszalina. Po lewej stronie, jak Artur wyglądał we Wrocławiu na dworcu, po prawej stronie w Koszalinie już na wakacjach, uśmiechnięty. Tutaj był trochę bardziej zaskoczony telefonem, ale generalnie jest bardzo uśmiechnięty tak samo. Widać, że to są osoby, które przyjęły Chrystusa, że idą za Nim i jest ta zmiana widoczna. Idźmy dalej. Andrzej. Andrzej wjechał do Zielonej Góry, tutaj po lewej stronie na dworcu, zmarnowany, myślę, że mocno wygłodniały, a po prawej stronie z Biblią, tam jeszcze miał bardzo ciekawe towarzystwo, wszyscy uśmiechnięci, jest ta zmiana widoczna, no i jest ten efekt, tak? To jest właśnie to, o czym mówimy. Idźmy dalej. Monika, to była niespodzianka, byłem na konferencji w Warszawie i akurat miałem okazję, że ktoś mnie zaczepił na tej konferencji i woła mnie, ja szczerze mówiąc nie poznałem jej w ogóle, ale okej, przytaknąłem, zaraz pogadamy, no i pogadaliśmy i okazało się, że to jest ta Monika, która jest w środku na lewym zdjęciu. I Monika wyjechała do Zatoki Pereł zmienić swoje życie. No jak się okazało, radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Chce zostać tam na dużo dłużej i chce już prowadzić osobę. W zasadzie już jedną osobę prowadzi, także pokazała mi też tą dziewczynę, którą prowadziła. Jest to fenomenalny efekt. Powiem szczerze, że ja nawet jak mi już powiedziała, kto to jest, to i tak ciężko było ją naprawdę rozpoznać, dlatego że to jest zupełnie inna osoba. To widać naprawdę, że to jest zupełnie inna osoba. Idźmy dalej. Tak, i mamy nową stronę internetową, chwała Bogu. Tutaj chciałbym tak powiedzieć, że strona została zrobiona przez firmę informatyczną, profesjonalną firmę, która normalnie wzięłaby za to strzelam, ale tak z 12 tysięcy. Także strona technologicznie jest bardzo dobrze zrobiona, przemyślana i sam z racji, że jestem w tej branży, powiem, że jestem pod wrażeniem, także zapraszam na placdawida.pl. Doskonale. To możemy teraz jakieś tam zdjęcia rzucić.
Kochani, bo teraz będą chyba zdjęcia... Bo ten filmik, który żeśmy widzieli, on był rok temu, a obecnie troszeczkę się jakby dzieje więcej. Pan Bóg błogosławi, służba się rozszerza i w chwili obecnej mamy też i karetkę, i mamy zespół medyczny, więc jeszcze chcieliśmy wam pokazać, jak to wygląda obecnie. I też kilka... O, tak, tu Basia i właśnie lekarz Michał. Ze swoją żoną tam w karetce byli. No tutaj kolejeczka jak co poniedziałek. Tu akurat głosi. Tutaj świadectwo mówi chyba Kozioł Andrzej. Tutaj kilka osób chciałam pokazać. Tu nasz Michał wierny, słuchajcie, przychodzi zawsze. Mors, czy zimno, nie zimno, w gołych nogach i jest mu zawsze ciepło. Andrzej, tutaj młodzież. Tu Małgosia Olszewska też dzieli się słowem. Przyjechał do nas też Bartosz, Baran, Bibro, też tam hip-hop troszeczkę tam poruszali się. Marina, żona Tolka, która od czasu do czasu przychodzi też strzyc. Teraz nie, bo jest zimno, ale tutaj akurat no, takie rzeczy, które się dzieją i tak to wygląda. I tak wygląda ta służba, więc Natalka z Kubą, uwielbienie z tyłu, Marylka. Tu Wiola z Basią uśmiechnięte, szczęśliwe. A tutaj żeśmy tańcowały też dla pana Mirka, Monika. No i to właśnie Michał, nasz lekarz, opatruje rany. Piotr wspiera nas mocno duchowo. Bardzo mu dziękujemy za to, że jest z nami. Tutaj Moji, a Staszek z Sołtysowic. A tutaj mieliśmy gościa Michael Job. A on tutaj takie przedstawienie zrobił, przebrał się za Pana Jezusa i kazanie na górze wygłaszał. I Sławek, stawiasz. To ja z mężem na koniec. Tak, a to są osoby, które żeśmy wysłali. To już chyba bez imion. No, tak, no 40 osób to są osoby w całym roku, tak? Które żeśmy wysłali podczas całego roku. I powiem wam też, że to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Coraz więcej osób decyduje się zmienić swoje życie. Wiecie, my ich nie namawiamy. My nie staramy się im wcisnąć czegoś, co jest nasze. Modlimy się i chcemy, żeby to była ich decyzja i Duch Święty tak naprawdę tylko może przekonać taką osobę do zmiany życia. My chcemy się zmotywować ludzi do zmiany, dać im nadzieję, ale ta decyzja musi należeć tylko i wyłącznie do nich. I jaką to niesamowitą nagrodą jest dla nas, kiedy taka osoba po prostu jest szczęśliwa i idzie na studia i znajdzie pracę i po prostu i się odzywa. Wiecie, to jest tak jak jeden z 10, gdzie Pan Jezus uzdrowił 10, a jeden wrócił i podziękował. I powiem wam, że to jest coś naprawdę niesamowitego, uczestniczyć w dziełach Ojca i widzieć tą przemianę i widzieć, jak człowiek naprawdę wychodzi z uzależnienia, z bagna i staje na nogi, dzięki Bogu, po to, żeby potem o tym mówić. To ja już może, słuchajcie, to wy możecie tutaj patrzeć, a ja już bym chciała powoli zaprosić, jeszcze chciałam kilka świadectw, żeby kilka osób z nami podzieliło się tym, co Bóg czyni na ulicy i pierwszą osobą Małgosia. Proszę Ciebie.
Dzięki, Patrycja. Ja o idei kościoła ulicznego słyszałam już wiele lat temu. Chyba pierwszy taki kościół w Polsce powstał w Warszawie i czasami bywam na różnych zjazdach pastorów i słyszałam opowieści i słyszałam dobre świadectwa, dobre relacje. Potem moja córka, która ma też taki gen ewangelizacyjny, ona mówi, och, jakbym chciała, żeby we Wrocławiu był kościół taki uliczny, kościół po prostu, który się głosi Ewangelię na ulicach. I ja tak patrzyłam na nią, no ona to ma po franku, ja nie mam tego genu, żeby na ulicę wychodzić i głosić. Ale później Basia Cieślar któregoś razu powiedziała mi o tym, że we Wrocławiu już jest coś takiego i jest kościół uliczny i głosimy Ewangelię i może byś przyszła, może byś zobaczyła. Ja tak myślę sobie, ale ja się chyba do tego w ogóle nie nadaję. To chyba nie dla mnie, ale no dobra, może spróbuję, to Basia, będę się tam ciebie blisko trzymać. Trochę czasu minęło, zanim spróbowałam. Jeszcze ktoś tam musiał mi coś też gdzieś tam zachęcić, coś powiedzieć po drodze i myślałam sobie, no dobra, może Pan to jednak mnie tam kieruje. Ale z taką bojaźnią i drżeniem właśnie, że nie, ja się do tego nie nadaję, bo ja po prostu nie mam takiej historii właśnie, jak wielu ludzi, którzy tam korzystają jakby z tego kościoła, gdzieś jakiegoś uzależnienia, bezdomności. Ja tego nie doświadczyłam i nie wiem, jak z nimi rozmawiać i nie wiem, czy w ogóle to jest dla mnie miejsce, ale myślałam sobie, ale wiem, że Pan Jezus by tam był, że Pan Jezus by to robił. I to mnie tak zmotywowało, bo ileś lat temu, nie wiem, 5-6 lat temu, bardzo poruszyła mnie i tak poruszała mnie przez kilka lat, trzymała mnie historia z Ewangelii Łukasza 15. I po prostu pracowała we mnie ta historia właśnie, gdzie Pan Jezus odpowiadał faryzeuszom, którzy mu zarzucali, że on jest grzesznikami i celnikami. I po prostu miałam ten obraz tego Pana Jezusa, który właśnie jest takimi ludźmi. I ta historia do mnie mówiła, że taki jest mój Pan i On oczekuje, że ja pójdę w Jego ślady. Więc to mnie tak motywowało, że okej, muszę spróbować. I wiecie co, spróbowałam jakoś jesienią rok temu, chyba pierwszy raz przyszłam. I sobie myślałam, przez kilka poniedziałków, Boże, co ja tu robię? Co ja tu robię? To w ogóle nie jest miejsce dla mnie. Co ja tu robię? Ale po prostu myślałam sobie, ale Pan Jezus by tu był i ja wiem, że ci ludzie tu robią dobrą robotę i ja po prostu powinnam im pomóc, jak tylko mogę. I czasami Łukasz czy Patrycja prosili mnie, żebym podzieliła się słowem i wiecie, to tak znowu z bojaźnią i drżeniem. Ale potem, jak zaczęli przychodzić ludzie do mnie i gdzieś opowiadać mi swoje historie, myślę, dobra, nawet jak jestem, żeby posłuchać ich historii, to warto. I słyszałam niedawno taki wywiad, który prowadził profesor De Barbaro, to jest taki znany psychiatra, specjalista od psychoterapii. I w tym wywiadzie mówił o tym, jak ludzie czasami potrzebują przyjść do psychoterapeuty tylko, żeby ktoś ich życzliwie wysłuchał. Nawet jeżeli nie udzieli żadnej rady, żadnej odpowiedzi, nie ma jakiejś wskazówki, ale żeby ktoś ich życzliwie wysłuchał. Ja myślę, że większość rzeczy, których właśnie tam na ulicy, kiedy jestem, bo jestem może nie tak często, ale chociaż raz w miesiącu staram się być, to chociaż jeśli możemy życzliwie wysłuchać kogoś i się z kimś pomodlić I wiem, że to jest takie też miejsce, ten kościół uliczny to jest takie miejsce, ja tak przynajmniej czuję, gdzie ludzie nasiąkają, często ci ludzie, którzy tam przychodzą, żeby dostać zupę, żeby dostać kanapki, bo są głodni, bo są w potrzebie. I wiem, że to jest takie miejsce, gdzie oni nasiąkają czymś, czym powinni byli nasiąkać w swoim domu przez całe swoje dzieciństwo, ale tego nie mieli. I po prostu ludzie, ci kochani ludzie, ten kochany zespół z kościoła ulicznego, którym mam zaszczyt być jakąś częścią, możemy stworzyć im takie miejsce, gdzie oni mogą nasiąknąć życzliwością, miłością, usłyszeć Ewangelię głoszoną, usłyszeć dobre słowo, gdzie ktoś się o nich zatroszczy, ktoś się o nich pomodli i powie, że mogą zmienić życie. I wiem, że to nie jest może takie nic tak bardzo wielkiego, ale to działa. I te 40 osób, o których tutaj słyszeliśmy, to działa. Ci ludzie nasiąkają i odpowiadają i ich życie się zmienia. Ja wiem, że ja myślałam, że się do tego nie nadaje, dalej tak myślę, ale nadaje się, żeby stanąć i wysłuchać. Nadaje się, żeby zrobić kanapki i przygotować, czy po prostu być tam i się z kimś pomodlić. I wiem, że każdy się do tego nadaje. Każdy, kto przychodzi do takiego wygodnego, ciepłego kościoła, jak jesteśmy tu dzisiaj, każdy się nadaje i każdy, kto chce reprezentować Jezusa Chrystusa, tak jak On, który by siedział z grzesznikami i z celnikami, jest zaproszony, żeby przyjść i reprezentować Jezusa Chrystusa na Placu Dawida co poniedziałek o godzinie 19. Zapraszamy.
Amen. Amen. Słuchajcie, tak jak Małgosia powiedziała, wiecie, kiedyś się dowiedziałam, że głoszenie Ewangelii, ja myślałam, że to jest głoszenie, czyli mówienie, a to jest tak naprawdę słuchanie drugiego człowieka. To nie jest mówienie. To jest przede wszystkim sztuka, żeby wysłuchać człowieka, żeby dotrzeć do jego serca. Kolejną osobą, która chciałam, żeby podzieliła się z nami świadectwem, jest Wiktor. Wiktor, jakbyś mógł króciutko powiedzieć. Zapraszam. Wiktor jest z kościoła Nadzieja Świata.
Witam wszystkich. Tak jak słyszeliśmy, że mam na imię Wiktor. Jestem z kościoła Nadzieja Świata. Trwam tam około trzeci rok, chwała Panu. Przyjechałem do Polski w ogóle, kiedy byłem jeszcze... Nie, już byłem nawrócony, to byłem w Rosji nie nawrócony. No dobra. Jak ja trafiłem na Teen Challenge? Jestem tam niedawno, może pół roku. Przychodzę, staram się wspierać. Jak ja tam trafiłem? Przez znajomych, którzy w naszym kościele i po prostu napisali gdzieś tam na forum, że kto chce, możecie przyjść, posłużyć tam tym ludziom na Placu Dawida. No i z jednym bratem zdecydowaliśmy przyjść. Byłem pierwszy raz, drugi raz. Widzę, że Bóg chce używać. Bóg chce do tych ludzi przemawiać, jakoś pomagać, posłuchać, tak jak słyszeliśmy tutaj, teraz. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, czy ja się do tego nadaję. Ale z pół roku już tam jestem. I co ja tam robię? Szczerze, niedużo. Kiedy trzeba kogoś wysłać, gdzieś pojechać, umówić się o ośrodek na miejscu, trzeba dzwonić, się pytać, jakąś zupkę zrobić na jakiś czas. No nie wiem, różne rzeczy. Na detoks kiedyś tam przyjść, jakaś 6 rano. Dlaczego ja to wszystko robię, tak? Generalnie nawróciłem się w 2013 roku. W 14 się uchrzciłem, w 15 chwała Panu. Dostałem od Boga Ducha Świętego. No i gdzieś zawsze miałem na sercu tamtych bezdomnych. I nie wiedziałem też generalnie, no ciężko pomóc, kiedy nie masz warunków. Ciężko wziąć taką osobę, nie każdy może się odważyć, nie wiem, chcieć, czy możliwości mieć do domu. Tak? I gdzieś tam się pomagało, nie wiem, porozmawiać, coś zjeść, kupić. Ale całe swoje życie gdzieś mnie do nich ciągnęło, akurat do takich ludzi. I czuję w sercu, że nie wiem, jak będę długo to robił, ale czuję w sercu, że tym ludziom chcę pomagać. Tak jak jest powiedziane generalnie, kiedy idziemy tam, taki fajny werset. Fajny werset jest, że mamy zaś ten skarb o naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. I ja wiem, że ja tam idę, to ja wniosę tam obecność Boga. Mogę ją tam przynieść, stanąc, z kimś porozmawiać, tak? Się pomodlić za tego człowieka. To też mam w sercu. Głosić Ewangelię, żeby Boża obecność dotykała tam tych ludzi, bo dużo słów mogą usłyszeć, ale też co przeżyją tam. To coś, że później oni mogą powiedzieć, słuchaj, tego nigdy nie czułem. Na przykład ostatnio miałem takie świadectwo. Z Ukrainy był jeden pan i porozmawiałem z nim, pomodliłem się i jego pan dotknął, ale on powiedział taką rzecz. On kiedyś był w protestanckim kościele, tak? Nie wiem w jakim, ale przeżywał pana. Już minęło nie wiem ile lat. 10, 20, może mniej. Ale powiedział, coś przeżyłem to, co kiedyś mogłem przeżyć. On przypomniał sobie obecność Pana. I ja wierzę, że gdzieś ten krok do przodu już jest. Nie wiem, gdzie on teraz. Ale akurat wtedy przyszedł i mogłem z nim porozmawiać. Chwała Bogu za to. Jakby drugą rzecz widzę, dlaczego tam idę. Oczywiście, tak jak wspomniałem, głosimy Ewangelię. Tak jak jest takie zdanie, że pojednaj się z Bogiem, tak? Wiadomo, że z każdym trochę się rozmawia inaczej, ze zrozumieniem i z miłością. I też chciałbym zacytować taki fajny werset, może drugą część werseta, 1 Jana 3,8, że a Syn Boży na to się objawił, aby niszczyć dzieła diabła. Chociaż wcześniej napisane, że kto popełnia grzech z diabła jest, tak? Chodzi o to, że my wiemy, że Jezus Chrystus przede wszystkim przyszedł, żeby człowiek przestał grzeszyć. I tam ci ludzie w tych, można powiedzieć, swoich okolicznościach, w swoim życiu, tak jak każdy z nas, tak, żył bezbożnym życiem, popełniał te grzechy, ale generalnie korzeń wszystkiego, akurat ten nienarodzony na nowo duch, grzech. I kiedy my mówimy o Jezusie, mówimy Ewangelię, że słuchaj, nawróć się, tak, pojednaj się z Bogiem, Bóg kocha cię, oddaj to wszystko Jemu. Uświadamiamy, bo wiemy, że szatan, on lubi psuć życie, a później mówić, gdzie jest Bóg. No patrz, psuje życie, człowiek o tym nie wie, przez grzech otwiera drzwi, a później diabeł przychodzi, a gdzie jest Bóg? Chorujesz przecież, w rodzinie masz problemy, tak? I to jest fajne, że można z kimś porozmawiać i od fundamenta zacząć. Powiedzieć mu, słuchaj, przybliż się do Pana Boga. Co ja widzę w Teen Challenge? Generalnie nie tylko jakby pomoc tamtym ludziom bezdomnym. Założyłem takie coś, że też dużo ludzi chodzi i normalnych obok. Kiedy my jesteśmy tam z 2 godziny, kiedy głosi się słowo, też mikrofon głośno. I ja wierzę, że dużo ludzi mogą stać i też słuchać. I to jest fajne też, że niesamowicie, że jakby można powiedzieć niechcąco, tak? Można jeszcze głosić Ewangelię, gdzie inni mogą słuchać. Są przystanki tam autobusowe, gdzieś chodzą ludzie, mogą się zatrzymać. To niesamowita broń. Generalnie fajnie, że to miejsce akurat dla takich ludzi, bo można ich gdzieś wysłać na ośrodek. Oni mogą tam się zastanowić nad swoim życiem. Ich mogą ubrać, zadbać, nakarmić. Mogą mieć chwilę posiedzieć, poczytać Biblię, tak? Jeszcze bardziej zdecydować, czy on chce iść za Jezusem. O nikogo nie możemy zmusić. Ja wiem, tak? Jeszcze dlaczego tam przychodzę? Pomagać, służyć. Bo wiem, że w tym czasie ja idę jakby... To odcinek drogi, gdzie idę za Jezusem. Mam teraz te dni, gdzie idę za Jezusem. I jestem akurat tam. Ja wiem, że mnie chce Pan tam widzieć, żebym pomagał jak chce. I ja dalej idę za Jezusem. A za rok nie wiem, gdzie będę. Może dalej będę tu służył. Wszystko w Bożych rękach, ale ważne, Ważne być szczerym z Bogiem i trwać w wierze. Tak, ważne dzisiaj, tak. Ważne dzisiaj robić to, co możemy. I też przychodzę tam nie sam, tu jest brat Kuba, brat Michał ze mną, brat Szymon. Czasem przychodzi, ale go teraz nie ma. I przede wszystkim, nie powiedziałem przepraszam, ale chciałem podziękować za zaproszenie Patrycji, Łukaszowi, starszym kościoła. Amen. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
Amen. Amen. Dziękuję, Wiktor. Wiktor jest bardzo skromny. Skromnym i pokornym człowiekiem, dlatego że Wiktor robi bardzo dużo. Wiecie, on się bardzo poświęca. On potrafi wstać o 5 rano, kiedy jest potrzeba i jedzie na detoks, kiedy jest zimno, nie zimno, o 5 rano. Komu by się chciało wstawać o 5, jeszcze nie wiedząc, czy na 100% dana osoba tam będzie, zwykle ich nie ma. To od razu mówię. Także rzadko kiedy są pod detoksem, ale my musimy być. Tak? My się umawiamy i my jesteśmy. I Wiktor jest właśnie taką osobą, że zawsze pojedzie, znajdzie czas, wyśle, kupi bilet. Zawsze jest dostępny. Kiedy zawsze go o coś poproszę, on zawsze jest gotowy nieść tą pomoc. Dlatego dziękuję Ci, Wiktor, i dziękuję w imieniu Pana Jezusa przede wszystkim za Twoją wierność, za Twoje poświęcenie. Kochani, kolejną osobą, którą chciała zaprosić, jest Staszek, Kościół Słowo Życia.
Cześć, witam wszystkich. Miałem odpowiedzieć w sumie na dwa pytania, jak się znalazłem tutaj w tej służbie i o owocach miałem powiedzieć. To pierwsze, postaram się tak w miarę krótko, aczkolwiek to tak 20 lat życia będzie trzeba opowiedzieć, także postaram się. Jak się nawróciłem, to gdzieś po prostu miałem takie pragnienie od razu, żeby służyć Bogu, gdzieś, żeby poznać tego Boga, bo Bóg jakby objawił mi się w taki realny sposób, że może zmieniać czyjeś życie, że może dosięgnąć czyjegoś życia i naprawdę to życie zmienić. I przyjechałem tutaj do Wrocławia, a tak naprawdę trochę gdzieś pokręciłem się po świecie, ale wróciłem tutaj do tego Wrocławia i Bóg tak jakby pokierował, że nagle spotkałem osobę, takiego misjonarza, który przypadkiem, tak, spotkałem misjonarza, który tutaj zaczynał taką akcję Operacja Stacja. I tak sobie myślę, no ciekawa nazwa, ale wiedziałem po prostu już, że Bóg chce, żebym w tym był. Wiedziałem, że po prostu Bóg nieprzypadkowo tak spotkał mnie z tą osobą, nieprzypadkowo tutaj gdzieś zaczyna używać, tak? I to było dobre. I przez jakiś długi czas tak naprawdę chodziliśmy na ulicę, na dworzec, rozdawaliśmy kanapki, zapraszaliśmy tak naprawdę tutaj na grupę tak naprawdę tutaj do kościoła. I słuchajcie, i niestety, szczerze mówię, że był taki czas i ten czas gdzieś u mnie się skończył. I nagle znalazłem się w zupełnie innym miejscu. W miejscu, którym może ktoś z was jest, dlatego chcę o tym powiedzieć, w miejscu, w którym siedziałem w kościele, w swoim kościele siedziałem na ławce i się zastanawiałem, bo przestałem służyć, tak? Przestałem służyć i zastanawiałem się, jaki to ma dalej sens, gdzieś tak, to gdzieś zgubiłem to jakby cały sens tego chrześcijaństwa. Mówię, Boże, po prostu po co to wszystko? I od kilku lat gdzieś Bóg zaczął budzić mnie, zaczął budzić moje serce, mówić do mnie, że jest sens, jest powołanie, jest miejsce, w którym chcę, żebyś był. I wierzę, że to jest dla każdego z nas, że Bóg, jak skoro poznaliśmy Boga, skoro mieliśmy spotkanie z Bogiem, to jest miejsce, w którym Bóg chce, żebyś ty był i w którym chce, żebyś ty usługiwał, w którym tak naprawdę jest w stanie tylko ciebie użyć i pomóc komuś innemu. I naprawdę warto zadać sobie trud, żeby to miejsce odnaleźć, żeby powiedzieć, Boże, ja wracam do Ciebie, wracam do tego, co Ty masz, że wracam do tego, co Ty przygotowałeś i w czym mogę usłużyć. I słuchajcie, i wtedy się zaczynają właśnie owoce. I tutaj też ktoś mi nagle przyszedł powiedzieć, akurat Łukasz przyszedł powiedzieć, że jest taka służba na Dawida. I powiem szczerze, tak najpierw posłuchałem, mówię okej, ale później gdzieś to zaczęło pracować. Bóg, jak ktoś już zna Boga, to pewnie wie, że Bóg jest też taki, że on ma swoje i on będzie dążył, tak? Jak przez jedną osobę będzie pracował nad sercem, nie? Będzie drążył, że będzie to pragnienie z powrotem gdzieś wracało. I u mnie to było na zasadzie pragnienia. Wiedziałem, że mam to robić, więc kiedy usłyszałem o takiej służbie, wiedziałem, że Bóg już chce, żeby w tym być, żeby być w tym jako też wsparcie, żeby też robić to, do czego też zostałem powołany tak naprawdę. Czyli Bóg też działa według powołania, tak? I to jest naprawdę dobra służba, to jest Boża służba na ulicy. I o owocach. Miałem taką sytuację, powiem ostatnio, że któryś z braci gdzieś tam przyszedł, życzliwych braci, spytał mnie, no a gdzie są te twoje owoce? No i to jest takie ciężkie pytanie, nie? Bo tak, no, bo to było, gdzie w kościele są te twoje owoce, tak? Wiecie, to jest taka służba, że to jest ciężka służba ogólnie na ulicy, ale przeważnie to jest tak, że ludzi się wysyła na terapię, ludzie muszą przepracować na tej terapii jakiś czas. Niektórzy gdzieś zostają, nie wracają tutaj i faktycznie może tych owoców nie widać. Ja tak zadałem Bogu pytanie, mówię, faktycznie Boże, no zabolało mnie to w ogóle, gdzie są te owoce. I zadałem Bogu pytanie i miałem taką sytuację, kiedy ktoś na dworcu do mnie podszedł, klepnął mnie, mówi, pamiętasz mnie? Mówię, nie. 8 lat temu mnie wiozłeś do ośrodka. Człowiek, który się nawrócił, który ma pracę obecnie, który sam głosi Ewangelię na dworcu w ogóle, bo należy do Gedeonitów. 8 lat temu wiozłem go do ośrodka i tak naprawdę Bóg mnie trochę znowu zawstydził, nie? Że te owoce są. Nie musisz się pytać o te owoce. Niektóre owoce faktycznie zobaczymy później, ale te owoce dla Bożego Królestwa, one są. Bo to jest 40 osób, które ma szansę przepracować coś, oddać swoje życie Bogu. Czy wrócą, czy może będą gdzieś ewangelistami, gdzieś indziej? Tego nie wiemy, ale na pewno warto to robić. Na pewno warto pomagać tym ludziom, bo owoce tego są. Dziękuję.
Dziękuję, Staszek. Jeszcze chciałam poprosić o ostatnią osobę, Małgosię. Małgosia z Kościół Mosty. Kościół Mosty, dobrze mówię? Dobrze. Poprawiajcie mnie, jakbym się myliła. Pomosty. Ale Coffee House jest pomostem pomiędzy ulicą a kościołem. Więc tam dziś ta nazwa Mosty występuje, więc myślę, że coś w tym jest. Zapraszam.
Ja mam na imię Małgosia i chciałabym opowiedzieć o tym placu Dawida. O placu Zbawiciela. Ja go tak nazywam. I tak naprawdę... Mówimy o tych owocach takich, wiecie, namacalnych, gdzie ci ludzie przychodzą, przyjmują Chrystusa lub nie, jadą, dzieją się rzeczy różne tam. My czujemy duchowe opresje, cały czas módlcie się o nas. Ale chciałam wam opowiedzieć tak też zupełnie odwrotnie, jaki owoc jest mojego życia przez to. Chciałabym wam przeczytać, muszę się cofnąć o 16 lat do tyłu. Wiecie, jak my przychodzimy do Jezusa, to my wszyscy jesteśmy tacy. Najlepiej, żebyśmy byli prorokami i w ogóle, żebyśmy byli widoczni. Nie? A ja tu nagle mam taki sen, że przeczytam wam go, bo tak literalnie, że jest ciemność, ciemność przenikająca i spadają meteoryty. A pośród nich, pośród tej ciemności stoi winda i ma jeden guzik w środku i nazywa się niebo. Winda ta nie ma dachu, ale dzisiaj Patrycja mi wyjaśniła, że my jesteśmy pod gołym niebem. I do tej windy ja i mój małżonek wciskamy ludzi takich złamanych. Z kulami, wiecie, nosy zwieszone. Wciskamy ich i jedyne światło, jakie jest w tej windzie, to ja i mój mąż. My świecimy po prostu w tej windzie. Przyciskamy ten guzik i wieziemy ich do nieba. I tak wiele razy. I taki był dziwny ten sen, że mojej znajomej się pochwaliłam nim. I ona mówi, ty, jest to ważny sen dla twojego życia. Ja myślę, jaki tam ważny sen. Z windą, bez niczego. Spadają meteoryty, ziemia jest poruszona. W ogóle nic dla mnie nie znaczył. Po tym śnie... Zaczęły dziać się takie rzeczy, że do naszego domu co najmniej raz w tygodniu przychodził bezdomny. a jakimś cudem zawsze miałam więcej zupy. I nalewałam tą zupę do tego słoja i wyciągałam tą zupę i wychodziłam z nim na zewnątrz, na klatkę, dlatego że miałam małe dzieci i nie wiedziałam też, nie znam człowieka. Oni opowiadali o tym, jak bardzo źle się czują na ulicy, jak są traktowani. Ja im nie umiałam pomóc. Po prostu ich słucham. Ale dzisiaj wiem, że Ewangelia to słuchanie. I oni jakby się zmówili, wiecie, gdziekolwiek byliśmy z mężem, w różnych częściach kraju, przychodzili do nas, a my dzieliliśmy się posiłkiem po prostu, tym, co mogliśmy. I nagle to ustało. Nagle to ustało. I właśnie tak jak Staszek mówił, przychodziłam do kościoła, siadałam i grzałam ławy kościelne i nigdzie się nie mogłam znaleźć. Miałam różne propozycje, to taka grupa, to taka grupa, a to taka, a ja po prostu stwierdziłam, że nigdzie nie pasuję. Po prostu nie pasuję. I wiecie, taka wkradła się do mojego życia taka beznadzieja. Już tych kazań się nasłuchałam, nie? Już wiadomo, jak to jest. 2 lata po nawróceniu wszystko wiemy. I przyszła taka ogromna pustka do mojego życia. Ona zalała mnie całą. Całą. I zaczęłam coraz więcej pracować. Pracowałam tak długo i ciężko, że raz prawie zapracowałam się na śmierć. I nie wiedziałam, że to jest taka broń diabelska. Nie? Nie dzieliłam się tym specjalnie z nikim w kościele, dlatego że było mi wstyd, bo każdy mówił, wiesz, wystarczy ci Jezus. Jezus wszystko załatwi. A ja starałam się robić to, co oni mówią, ale u mnie jakoś było inaczej. I w 2011 roku zachorowałam na depresję. Wtedy to już był taki stan, że nie chciałam w ogóle słuchać modlitw, chodzić do kościoła, w ogóle z nikim rozmawiać. Było trudno. I pewnego dnia, i to jest ważne dla mojego życia, przyszła moja córka 18-letnia ze szkoły i mówi, mama, wiesz, byli ludzie z Monaru w naszej szkole i ty jesteś po prostu dorosłym dzieckiem alkoholika, jesteś normalna. I ja pamiętam, przepłakałam ileś godzin i zdecydowałam się pójść do lekarza, ale już było tak późno, za późno, że wylądowałam w szpitalu. No była to taka dla mnie bardzo trudna i wstydliwa podróż, ale chcę wam o tym opowiedzieć, bo wtedy po raz pierwszy Bóg mi pokazał, jak się z tego wyrwać i co to tak naprawdę jest. Ja kiedy trafiłam do szpitala, to na oddziale byłyśmy chyba w 8 kobiet, i to był oddział pod pełną obserwacją, tak więc nic nie mogłeś zrobić, byłeś obserwowany po prostu na okrągło. Były tam kobiety, które miesiącami nie wychodziły z tego oddziału, ponieważ nie było poprawy. Ja tak w ostatniej chwili, wiecie, nie wiem, chyba dla jakiejś przyzwoitości wzięłam Biblię, Gedeonitkę w kolorze niebieskim i włożyłam ją pod poduszkę, bo sobie myślę, niech se tam leży. I na tym oddziale była taka babcia Kasia, która była na tym oddziale z powodu, wiecie, no takich depresji, ale depresja ta była spowodowana odrzuceniem przez rodzinę i była samotna. Oni ją tam umieszczali. I ona cały czas spacerowała po tym pokoju i tam oczywiście zaglądała, co tam mi wystaje spod tej poduszki i mówi do mnie, wiesz, co ty tam masz? A ja mówię, ja mam Biblię. Ona mówi, a możesz mi poczytać? Ale zapytała wszystkie panie. Wszystkim było wszystko jedno, bo wszyscy leżeli, nikt nie miał siły. Umówmy się, byliśmy też pod wpływem takich leków, wiecie, usypiających. No dobra, myślę sobie, z takim szacunkiem dla osób starszych zaczęłam tą Biblię czytać. Wiecie, po kolei. Od Mateusza. Na drugi dzień kobiety wstały. One wstały, jedna zaczęła mówić, wiesz, mówi, bo ja już kiedyś byłam protestantką, ale rzucali we mnie kamieniami, to była taka starsza pani. I potem musieliśmy przestać być tymi protestantami. Druga opowiada jakieś tam historie, dziewczyna, która cierpiała na schizofrenię, zaczęła normalnie funkcjonować, miała taką twarz bardzo skręconą, no później opowiedziała, jak to się stało, była to sprawa demoniczna. A na trzeci dzień przyszedł Duch Święty z taką mocą, że one tańczyły po tej sali, więc ci, co nas obserwowali, myśleli, co one tam wzięły. Ale one wszystkie chwaliły Boga. Była tam taka Basia, która nie chciała kontaktu z nikim. Była nieżywym trupem, leżała duchowo, emocjonalnie, leżała pod kocem, tak, że zakrywała siebie, nie chciała mieć z nami kontaktu i ona odkryła się i mówi, dzięki Bogu, bo się modlę już tyle lat, żeby mi ktoś tą Biblię czytał, a mi się w głowie kręci i nie mogę czytać. I Basie, żeśmy na takich, wiecie, na takim krześle, co miał 4 kółka, były 3. I woziliśmy na taras, nie wolno nam było. Takie robiliśmy różne, później się okazało, że ordynatorem tego szpitala była wierząca osoba, więc przymykała oko, bo chyba się zorientowała, co się tam dzieje. Na 4. dzień wszystkie kobiety poszły do innych pokojów, czyli do takich, które terapeutka powiedziała, w życiu czegoś takiego nie przeżyła. I teraz słuchajcie, ja w tej całej swojej, nie wiem, otumanieniu nie widziałam tego, że wystarczyło odwrócić się, nie? Że pojechałam tam się leczyć na depresję, nie miałam czasu. I jak one się rozeszły po tych wszystkich pokojach, to przyprowadzały mi nowe osoby, o które się modliłam, szczególnie takie kobiety po próbach samobójczych. Więc 96% kobiet w szpitalu było właśnie w ciężkiej depresji lub po próbach samobójczych. Takich chorób innych było niewiele. Ale te właśnie chore na schizofrenię czy chorobę afektywną dwubiegunową przychodziły do mojego łóżka i mi śpiewałam o Jezusie, Jelulam, wiecie. I one wtedy spały, bo na tym polega ta choroba, że też nie można spać. I widziałam tą taką wielką, ogromną, przemożną siłę i moc Bożego Słowa. I wtedy nie, w ogóle tak językiem kolokwialnym nie zajarzyłam, o co tu chodzi. Oni stwierdzili, że za dobre zachowanie i chyba chcieli się mnie pozbyć trochę, dosyć tych modłów. Zostałam wypisana po miesiącu. No i tak, wiecie, tak byłam napełniona tymi wrażeniami, tym wszystkim, ale za jakiś czas znowu weszłam w te swoje tory tego pracowania i wiele innych rzeczy się wydarzyło w moim życiu, które znowu mnie gdzieś wyhamowały. I jeszcze poszłam do kościoła Mosty, zmieniłam też swój kościół i też było mi, wiecie, tak człowiek rozdarty, bo tam ileś tam 20 lat gdzieś, a tu potem coś nowego, młodzi ludzie, a ja tu taka stara. I poszłam do tego kościoła i tam taka szalona Basia przychodzi. Moja przyjaciółka Basia. Basia, podnieś rękę. Nie udawaj. I Basia przyszła do mnie i mówi, żeby na kawę się ze mną mówiła. Ja wtedy jeszcze też byłam w takim stanie, że myślę sobie, nie, nic mi się nie chce, już mi się tego działania w tym kościele nie chce, będę siedziała, teraz ja. Już swoje wysłużyłam. Stara jestem. Młodzi niech robią. No ale Basia na tą kawę i myślę sobie, pewno chce porady księgowej. W życiu nigdy się nie umówię. No ale umówiłam się z nią i ona mi opowiadała o kościele ulicznym z takim zaangażowaniem i w ogóle, a ja tam siedzę i mówię, nie, to chyba nie jest dla mnie, to jest w ogóle niemożliwe, też ze względu na to, że mój tata jest alkoholikiem i dla mnie osoba taka, która nadużywa alkoholu, była kojarzona z kimś agresywnym. Raczej z powodu strachu bym tam nie poszła zwykłego, a nie braku szacunku do tych ludzi. No ale tak porozmawiałyśmy, pustka. I wiecie co, to się tak stało, że po tej rozmowie zalała mnie ta pustka. Ale ja poczułam, ja wiedziałam, że to jest diabeł. Po prostu wiedziałam, że nie ma powodu żadnego do tego. I stało się to tak, że wracałam do domu w zeszłym roku i pamiętam, tak strasznie lało, było ciemno. To był też taki czas, kiedy już po południu nie było słońca i przyszła taka myśl. Wiesz, Małgosia, po co ci to życie? Już wszystko swoje zrobiłaś. Jedź ty sobie w kierunku Odry. I to po prostu było tak głośne, że przyjechałam do domu, stanęłam i wiecie, Po prostu wiedziałam, że ktoś mi pomaga w tym i ja wyznałam, że nigdy więcej i że ja idę na tą ulicę. Po prostu idę i koniec. Ale ponieważ nie byłam do końca pewna, czy to jest ta służba, nie chciałam znowu robić rzeczy, które jakoś tak, wiecie, nie będę czuła. Pomodliłam się i na drugi dzień przychodzi sąsiadka i mówi, wiesz co, śniłaś mi się, że taki duży gar zupy gotowałaś. I myślę sobie, no to już jest w ogóle za dużo dla mnie. Pan Bóg mnie przycisnął i rzeczywiście razem z Ewunią, moją kochaną siostrą, sąsiadką, ugotowałyśmy 36 litrów żurku. Wiecie, ja na tej ulicy nic wielkiego nie robię. Przeważnie się wpycham, chcę tam tą zupę wydawać. Czasami Basi pomagam przy opatrunkach, jakieś tam różne rzeczy, ale dzieją się takie cuda, wiecie, że ja nawet tego nie zauważyłam. Pustka minęła, którą miałam przez tyle lat. Nie ma jej. Pan Bóg ją zabrał. Druga sprawa. Zadzwoniła kobieta, która dzwoni do mnie raz na półtorej roku. Przyjaźniłyśmy się, taka wierząca wdowa i mówi, słuchaj, ja mam takie przekonanie, że ci wpłacę kasę, ty musisz dokończyć leczenie. I po raz pierwszy w życiu, wiecie, wolę być dawcą. Przyjęłam to i rzeczywiście to leczenie moje daje ogromne rezultaty. Są też takie cuda, że siedzę sobie w pracy, obok tam pani miała taki sklep online, ma. Przychodzi, mówi, nie znacie kogoś, kto by chciał buty takie poreklamacyjne? Trochę tam trzeba przykleić. Ja mówię, no to jeszcze za mnie powiedziały koleżanki, tak, jest tu taka jedna, co by chciała. I przyjeżdża brat Wiesiu, zabieramy te buty i on je klei. I tak Jezus się troszczy o buty dla ludzi bezdomnych. Zbieramy kurtki, wiele innych rzeczy. Tak więc takim też przełomem dla mnie było, wiecie, bo ja sobie myślałam, że 50 lat to już prawie nad grobem w Królestwie stoję. A tu mnie zaprosiła Patrycja. Jedziemy na konferencję Teen Challenge, a tam sami dojrzali mężczyźni w takim wieku, że wiecie, ja sobie pomyślałam, ja bym tak chciała fikać, jak oni tam ten i jak ich Pan Bóg używa niezwykle. Także Pan Bóg mnie przemielił totalnie przez ten kościół uliczny, chwała Jemu za to. I w zasadzie mogę powiedzieć, jestem wolna. Ja tam tak strasznie tęsknię, jak długo mnie nie ma. I bywam w różnych miejscach, wiecie, i w takich, gdzie jest bardzo przepych i bogato, i tam, gdzie jest biedno. Ale dla mnie najwidoczniej ten sen miał ogromne znaczenie. I ja tam żyję, ja tam czuję, że ja żyję. Nie? Chwała Jezusowi.
Dziękuję, Małgosiu.
To jest Jakuba 4,17. On mnie dzisiaj rano obudził, więc pomyślałam, że może przeczytam pewnie, nie wiem, tam teologicznie nie bardzo ze mną, ale on, powiem, co usłyszałam. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Także opuszczajcie ławy kościelne.
Amen, amen. Amen.
Dziękuję wam.
Dziękujemy, Małgosiu. Widzicie, Bóg właśnie tak działa, kiedy my dajemy i On nam też daje i błogosławi. I to jest niesamowite. I właśnie ten werset, który właśnie chciałam przeczytać teraz, 2 Koryntian 8, od 14 do 15. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto miał mało, nie miał za mało. I tutaj Gosia też takim przykładem jest właśnie. Jeszcze wytrzymacie troszeczkę? Tak? Bo jeszcze nas, słuchajcie, czeka poczęstunek tam ciasta, kawa, herbata, więc zapraszamy was serdecznie. Taką ważną rzecz, jeszcze taki jeden werset chciałam przeczytać. Apostoł Piotr. Powiedział tak, każdy z was otrzymał od Boga jakiś dar. Spożytkujcie go więc, pomagając innym, czyniąc to, zrobicie dobry użytek z okazanej wam przez Boga łaski. I tak wierzę, że to jest słowo, które jest kierowane do Kościoła. Amen. I jeszcze jedna rzecz. To akurat to jest cytat słowa jednego z uczestników szkoły wyposażenia. Ja sobie to wytłuściłam, bo to jest bardzo ważna też informacja. Dawanie to duchowa walka. Nie jest to walka o twój portfel, ani o czas. Wiecie, co to jest walka? O serce. To jest walka o nasze serce. Jeśli jego postawa tego serca będzie właściwa, możesz być pewny, że ten zasiew wyda wielokrotny plon. Nie tylko w kwestii finansów, bo Boże błogosławieństwo obejmuje wszystkie dziedziny. Przyjaźń, miłość, mądrość, zdrowie, gdzie tutaj właśnie nasza Małgosia jest tego przykładem. Amen. Kochani, teraz wiecie, chciałabym zrobić taką rzecz. Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim kościołom i grupom, które przychodzą już na Dawida. A tych, którzy nie przychodzą, zachęcam jeszcze raz, aby przyszli, zobaczyli. Może coś znajdą dla siebie tam miejsce. I tak chciałam zacząć od podziękowań oczywiście dla Kościoła Kanan. Kościół Kanan nas cały czas wspiera i jesteście z nami przez cały czas i w modlitwie i przede wszystkim też wspieracie nas duchowo. Piotr jest z nami wtedy, kiedy trzeba. Modlicie się o nas też w piątki na spotkaniach modlitewnych. Bardzo wam za to dziękujemy. Dziękujemy, bo ja czuję waszą obecność, czujemy wasze modlitwy. Dziękujemy też za wsparcie finansowe, bo tak naprawdę tutaj mamy jakby wszystko, co mamy, to mamy tutaj też z Kościoła. Amen. Więc podziękowania dla Kościoła Kanan, dla Piotra właśnie w szczególności, dla Kościoła Mosty. I wiecie co, ja bym poprosiła, że jak będę wam dziękować, żebyście mogli od razu wstać, dobrze? I przyjść tutaj do nas, dobrze? Bo bardzo bym poprosiła potem, żeby pomodlono się o nas i o całą służbę, która wychodzi na Dawida, dobrze? Dobrze, to zapraszam. Kościół Mosty. Kościół Słowo Życia. I jak kogoś pominę, to bardzo przepraszam, albo nazwę pomylę. Kościół Kanan na początku był jako pierwszy, tak. Kościół Małgosi, Nowa Studnia. Nowa Studnia, to już wiecie. Nowa Studnia. Nadzieja Świata. Nie wiem, czy ktoś jest z tego kościoła. Nadzieja Świata. A tak, to Wiktor jest. Dom Odkupienia, Moji, to chyba nie ma nikogo. Kościół, Nowe Pokolenie. Nowe Pokolenie. Z Deroka też nikogo nie ma. I jeszcze podziękowania dla grup, tak? Ze Strzelina chłopaki, którzy przyjeżdżają. Sebastian, zapraszamy. Dla wszystkich... Brawo, Sebastian. Podziękowania też dla wszystkich, którzy... Monika! Zgubiłaś się tam z tyłu. Wszystkich zapraszamy, tak. Nina. The Rock. Paulina. Słuchajcie, wszyscy. Podziękowania też dla służby porządkowej, dla wszystkich wstawienników, dla ciuchowiczów, tak, dla wszystkich, dla medyków, no, jak to nazwać, dla wszystkich gotujących zupę. Marina Tolek, zapraszamy. Marina, zapraszamy. Teraz cały kościół wyjdzie, super. Chwała Bogu. Kto jeszcze nas wspiera? No, słuchajcie, no wiecie, Marylka, no zapraszam. Tomek. Ale Tomek to jest jaki kościół? Ruch Archidiecezji Światło Życie. Andrzej, zapraszamy. Dla Agaty Gorączko też podziękowania, ponieważ ona dba o naszą kawiarenkę całą i tutaj za wszystkie gospodarcze rzeczy. Gabriela dzisiaj nie ma. Uli też nie ma. Michała Węglińskiego nie ma. No i Monika Kalamat, która gdzieś tutaj mi się... Monisia też czasem dzieli się słowem i też bułki z Euroszparu, cieplutkie nam pieką tuż przed spotkaniem. Jedziemy i odbieramy świeżutkie bułki. Cały zespół, znaczy nie cały, to jest tylko część osób, chyba reprezentantów. Dziękuję wam z całego serca w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest dzieło Boże. Ta służba to nie jest służba żadnego człowieka, to jest służba samego Boga i my możemy mieć w niej udział. I bardzo wam za to dziękuję, że jesteście otwarci i posłuszni, że jedziecie za tym, co Duch Święty do was mówi. I błogosławię was w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa i wasze rodziny i każdą dziedzinę waszego życia, aby wam się powodziło i abyście byli szczęśliwi. Amen. Amen.
Poprosiłem pastora seniora, żeby pomodlił się, ale zanim on to zrobi, przeczytam. Wierzę, że mam słowo dla was. Wierzę, że Pan ma słowo dla was. Tak jak żeście mówili tutaj świadectwa, czy tak jak dochodzą do mnie pewne informacje. Pierwszy list do Koryntian i Paweł w drugim rozdziale mówi takie słowa. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I myślę, że to jest takie przesłanie i zachęta od Pana dla was. To słowo dzisiaj dostałem rano, więc gdzieś mam taką inspirację i takie przekonanie. Nie chodzi o to, co umiecie. Nie chodzi o to, co już robiliście. Nie chodzi o to, jak wyobrażacie sobie tą całą służbę. Jedno jest pewne, że Pan Jezus Chrystus dokładnie wie, co, jak i kiedy uczynić. Amen. Te świadectwa były cudowne. Wierzę, że jakbyście stanęli tutaj w tym miejscu, to równie dobrze byście oddali to, co jest w sercu Boga. On potrzebuje narzędzi, to narzędzi posłusznych. Bez względu na wszystko. Bez względu na wyobrażenia. Może to są proste rzeczy? Nie. To są cudowne, niebiańskie rzeczy, które robicie. Od podania kanapki, do ugotowania zupy, do głoszenia słowa, do leczenia ran, jakkolwiek. Pan w tym wszystkim jest, Jego moc i Duch Boży objawia się. Amen. Halleluja.
Okej. Okay. Powstańmy, kochani, będziemy się modlić za nich. Ojcze niebieski, my ci dziękujemy za wszystko.
Amen, tak, Panie.
Ojcze, dziękuję ci za każdą osobę, która tutaj stoi. Za to, że poruszyłeś serca. Dziękuję ci, Ojcze, za twoją łaskę, że te serca odpowiedziały. Panie, dziękuję ci za to każde świadectwo tutaj i za to, co te osoby mogą doświadczać, Ojcze, służąc tobie w tym miejscu. Panie, przez tę służbę pokazujesz, jakie masz serce. I Ojcze, proszę Ciebie, żeby Twoja dobrotliwa ręka spoczęła na każdej osobie z Twoją przychylnością, z Twoją łaską, z Twoją ochroną i z Twoim błogosławieństwem. Panie, niech wszelkie potrzeby tych osób będą zaspokojone przez Ciebie.
Amen, tak, Panie.
Nawet jeśli będą potrzebne cuda do tego, niech tak się Amen. Stanie w imieniu Jezusa.
Amen.
Ojcze, i daj im radość z tej służby i zaspokojenie w sercu. I Duchu Święty, zawładnij nimi. Zawładnij nimi. W taki sposób, w jakich oni jeszcze nie doświadczyli.
Amen. Tak, Panie. Tak, Panie.
Tak, Panie, aby mogli być świadectwem Twojego Syna Jezusa.
Tak, Panie.
Ojcze, spraw, żebyś to Ty patrzył przez ich oczy, żebyś to Ty mówił przez ich usta, żebyś to Ty dotykał przez ich ręce i kochał przez ich serca. Niech Twoja cudowna obecność, Ojcze, spocznie na nich, niech zostanie na nich.
Halleluja, halleluja.
I modlę się, Ojcze, o ochronę dla nich i tak, też o posługę aniołów dla nich, dla ich rodzin.
Tak, Panie.
I niech wszelkie potrzeby tej służby będą zaspokojone w imieniu Jezusa.
Tak, Panie.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Błogosławimy Was i dziękujemy Ci, że jesteście. Dziękujemy Wam wszystkim, że jesteście. I wierzę, że mam powiedzieć jeszcze takie słowo, taką zachętę. To jest dopiero początek. Oczekujcie na więcej. Oczekujcie na więcej, dlatego, że Pan jest z wami, dlatego, że Jego Duch jest nad wami, dlatego, że to On was namaścił, to On was posłał, a to, czego potrzebujecie, to tylko i wyłącznie Jego obecności w waszych sercach, którą będziecie się dzielili z tymi, których On będzie stawiał na waszej drodze. Amen? Amen. Chwała Bogu. Okej, dziękujemy Wam bardzo.